Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Kochan, posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej i jednocześnie kandydatka do Senatu z okręgu nr 98. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od 2005 roku jest pani posłanką na Sejm. Skąd więc decyzja, aby w tegorocznych wyborach wystartować do Senatu?
Tak, to rzeczywiście jest moja czwarta kadencja, ona dobiega końca w Sejmie. Proces legislacyjny w Polsce jest przewidziany dla dwóch izb. Żeby Senat mógł skutecznie poprawiać, znajdować błędy, niedociągnięcia w ustawach, które proceduje i wysyła do Senatu Sejm, trzeba doświadczenia sejmowego. I po czterech kadencjach ośmielam się powiedzieć, że to doświadczenie mam, a że procedowanie ustaw i ta praca legislacyjna są moją pasją, mówiąc krótko. Ja naprawdę uważam, że wielką rzeczą jest napisać dobrą ustawę, czyli napisać o mechanizmie albo ustalić mechanizm, wedle którego albo dobrze, albo średnio, albo źle funkcjonuje potem cały kraj, to jest wielka sztuka. I że to nam jest wszystkim bardzo potrzebne. Często dyskutujemy o tym dobrym lub złym prawie. Często jest tak, że prawo wymaga naprawy i rzeczywiście te zasady, na bazie których życie się toczy w różnych dziedzinach swoich i w różnych formach, trzeba naprawiać. Czasem jest tak, że prawo jest dobre, ale nasze przyzwyczajenia i nasza niechęć do stosowania prawa powoduje, że coś psujemy.
I ale jeśli czy pani rzeczywiście wierzy w to, że senatorowie mają wpływ w obecnej sytuacji, w
pani
której
redaktor,
podnosimy temat tego, że wszelkie prawa są łamane?
Podchodzę do tego tak, jak mówiłam. Prawo. Jeśli konstytucja przewiduje taki, a nie inny, taką, a nie inną organizację dwóch izb, czyli parlamentu w Polsce i przypisuje każdej z nich określone zadania, to ja to traktuję serio i traktuję poważnie. I wiem, że czasem w ferworze gorącej dyskusji w Sejmie wychodzą do Senatu rzeczy, które poprawić trzeba. Ja wiem, jak pracuje Sejm po czterech kadencjach, zatem wiem, jak skutecznie współpracując można stanowić dobre prawo.
Mijająca kadencja przy istniejącym układzie sił dla posłów opozycji łatwa nie była.
Bardzo trudna kadencja.
Ma pani takie odczucia?
Wie pani, ja mam takie przekonanie, bardzo smutna konstatacja, że parlamentaryzm w Polsce właściwie nie istnieje od momentu, kiedy przejął władzę PiS. I mówię to bez żadnych dodatkowych podtekstów, bo koń jaki jest, każdy widzi. Parlament, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi od włoskiego rozmawiać. Nie ma rozmowy w parlamencie. Parlament i obydwie izby, i Sejm, i Senat, to jest właściwie taka wielka komisja rewizyjna, dbająca o to, czy rząd funkcjonuje dobrze. Czyli to sprawuje funkcje kontrolne nad propozycjami rządu.
Ale widzi pani jakąkolwiek szansę na to, aby sytuację, która, jak pani mówi, pani zdaniem jest zła, naprawić?
Tak, widzę. Oczywiście przede wszystkim przywrócić prawdziwą rolę parlamentowi. To on stanowi prawo, a nie rząd. Rząd jest władzą wykonawczą. Proponuje i przedkłada parlamentowi propozycje rozwiązań jakichś problemów, to jest w formie ustawy, a parlament decyduje o ich ostatecznym kształcie. Parlament, nie rząd. W sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, tak naprawdę rola 560 parlamentarzystów, 460 posłów i 100 senatorów jest sprowadzona do rangi właściwie takiej maszynki do głosowania, która nawet nie powinna dyskutować i debatować, bo debata przeszkadza panu marszałkowi, debata przeszkadza przewodniczącym komisji, debata złości, ta opozycja czegoś chce, ośmiela się krytykować świetne projekty rządowych ustaw. Rząd wie, co robi.
Ale czy to nie jest też tak, że
mówię to
przy okazji
oczywiście
każdej kolejnej władzy opozycja mówi, że władza robi źle.
A pani redaktor mogła o podobnych zarzutach, czy pani redaktor słyszała, o podobnych zarzutach stawianych rządzącym, czyli koalicyjnemu rządowi i parlamentowi z tą większością, zarzuty, że nie dopuszcza do debaty. Ja pani powiem, procedowaliśmy ustawę, prowadziłam ją, więc wiem, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Bywało tak, że robiła to podkomisja, która sama podkomisja miała 21 posiedzeń. Na posiedzeniach komisji było 9, 6, 5 różnie parlamentarzystów i 40, 60 osób z organizacji pozarządowych, bardzo różnych w swoim podejściu do sprawy. Często ich rozwiązania stały na antypodach. 21 posiedzeń samej podkomisji. Debata i godzinne, dwugodzinne, czterogodzinne posiedzenia podkomisji. Debata trwała. Dzisiaj przyjmujemy zmiany konstytucyjne, praktycznie rzecz biorąc, zmiany w strukturze sądu, zmiany, które burzą porządek trójpodziału władzy, ten demokratyczny, w ciągu jednej doby. No, gdzie tu jest porównanie, proszę mi powiedzieć. Więc jeśli jest tak, że ktoś symetrycznie stara się pokazać, jak niedemokratycznie rządziła Platforma z PSL-em, to nie ma racji, bo te proporcje trudno uchwycić. Tu jest ciężar granitu, a tu jest piórko leżące na wadze.
W jaki sposób więc Platforma zjednoczona między innymi z Nowoczesną i Inicjatywą Polską z Barbarą Nowacką na czele zamierza walczyć o głosy Polaków w nadchodzących wyborach?
Tak jak to robimy do tej pory. Od początku kadencji Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej objechał wszystkie regiony polskie. Byliśmy w każdym mieście powiatowym. To był początek, półtora roku nam to zajęło. Dzisiaj rozmawiamy z ludźmi na ulicach, na targowiskach. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ja, dla mnie to nie jest nic nowego, bo ja zazwyczaj w ten sposób prowadziłam wszystkie swoje, nie tam kampanie. Całość mojej pracy od 2005 roku polega na współpracy z organizacjami pozarządowymi, z pojedynczymi osobami. Naprawdę wiele spraw dzięki ich pomocy i wiedzy, którą czerpałam z rozmów z ludźmi, wprowadzałam w życie. Niczego w tej sprawie nie będziemy zmieniać. To, co jest istotne w całej sprawie, to wie pani, takie podejście i przekonanie, że danie ludziom pieniędzy tuż przed wyborami załatwi sprawę. W jednych pewnie, w niejednym domu 500 zł na dziecko to była ogromna pomoc, ale w innym domu ludzie się zastanawiają, jak te pieniądze, skąd one płyną, bo przecież rząd swoich pieniędzy nie ma, ma tylko pieniądze z naszych podatków.
Teraz Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, dzięki któremu niektóre dorosłe osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenie 500+.
No właśnie, jak sama pani mówi, niektóre. Tak jak było w przypadku...
Ten program 500. Krytycznie oczywiście opozycja ocenia.
Ten program oceniamy jako dobry krok w dobrym kierunku w sytuacji, kiedy choć jedna osoba z takiego programu skorzysta, to jest dobry krok w dobrym kierunku. Gdzie jest problem? Taki sam, jak był przy wypłatach 500+. Pani mówi o ustawie, która ma zapewnić osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji poprawę ich bytu. Jak to wygląda w praktyce? Wygląda to w praktyce tak, że ustalono limit dochodów tych osób na de facto 1600 zł miesięcznie. Jeżeli dorosła osoba pobiera rentę socjalną w wysokości 1100 zł, to otrzyma 500 zł tego dodatku do swoich kosztów utrzymania, ale musi złożyć wniosek. Musi się poddać kolejnemu orzeczeniu. Nie jest to orzeczenie, które dzisiaj obowiązuje przy wypłacie jego świadczeń i które mówi o jego stopniu niepełnosprawności. To będzie nowe orzeczenie i dopiero ono powie, czy ta osoba może, czy jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, czy nie. Pani redaktor, jedno słowo. Jeszcze dokończę. Jeżeli ta osoba ma do renty 1100 zł, socjalnej renty, jeszcze rentę rodzinną, to otrzyma te 500 zł. Ale wystarczy, że jej renta została wypracowana, bo renty socjalne są dla tych, którzy w dzieciństwie nabyli niepełnosprawność i nigdy tej niepełnosprawności nie stracą, nie wrócą do zdrowia. Oni przez całe życie są traktowani jako osoby i dzieci, które nabyły tego rodzaju, czy urodziły się z tymi niepełnosprawnościami, mają prawo do końca życia do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Ale jeżeli ta niepełnosprawność powstała wtedy, kiedy ktoś pracował 10 lat i uległ wypadkowi i jest trwale niezdolny do samodzielnej egzystencji, to zdążył sobie wypracować wysokość swojej renty. I jeżeli ta renta wynosi 1500 zł, to on dostanie 100. Jeżeli wynosi 1600, to dostanie 0. I znowu dochodzimy do sytuacji takiej, w której jeżeli ktoś ma rentę socjalną, poszedł do pracy w ZAZie, traci prawo do renty socjalnej i traci prawo do tego świadczenia, bo zarabia najniższą krajową. A to jest dzisiaj 2250, od 1 stycznia 2024.
I dochodzimy... jakie zdaniem opozycji powinno być rozwiązanie? Skuteczne i dobre.
Nie można przy orzeczeniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji wyznaczać kryterium dochodowego. I zostawić ludziom te dochody, które mają dzisiaj, plus pomóc im świadczeniem 500 zł. To są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. One wymagają leków, rehabilitacji, wsparcia. Rodzina potrzebuje, żeby się opiekować taką osobą. Więc musimy uciec od tak zwanej pułapki rentowej. A jeżeli jest tak, że osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji w sensie fizycznego, takiego obsługiwania samej siebie, ale może i umie obsługiwać komputer, a dzisiaj e-praca staje się normą, to trzeba jej pozwolić zatrzymać wszystkie dochody, które do tej pory ma, i pozwolić jej pracować na tyle, na ile ta osoba będzie. To jest tylko uzupełnienie zwiększonych.
Mówiła pani również podczas swojego wystąpienia, krytykując między innymi to rozwiązanie, że rząd próbuje tworzyć system, który promuje niechęć do pracy.
Dokładnie tak. Bo jeżeli dzisiaj osoba z rentą socjalną pójdzie do pracy, traci rentę socjalną. Tam są kryteria takie, troszkę może zarobić nie więcej niż 70% najniższej krajowej, ale najniższa krajowa ciągle rośnie. I moje absolutne, i to jest zresztą w programie Platformy Obywatelskiej, tej na rok 2000, mam nadzieję, na możliwość rządzenia po wyborach w październiku, uciekamy od pułapki rentowej tak zwanej. Osoba, która ma rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeśli sobie tą rentą pomaga w tych zwiększonych potrzebach, to niech te pieniądze na to zachowa. Tyle, ile jest w stanie zarobić, niech na siebie zarobi. To daje jej także poczucie, że nie jest tylko ciężarem, że ma poczucie godności, najzwyczajniej w świecie. Więc uciekamy i zapewniam tutaj Państwa, to jest program, o który zabiegaliśmy już dawno. Muszę powiedzieć, nie udało mi się tego zrobić w ciągu słynnych 8 lat, ale dzisiaj wiemy, że od pułapki rentowej uciec musimy.
Zapytam jeszcze o jesienne wybory. W tym politycznym boju pani kontrkandydatem będzie Edward Kosmal, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Senator Grzegorz Napieralski mówił na naszej antenie, że jest pani bardzo popularna w swoim okręgu wyborczym. Do tego doskonale znana z aktywności społecznej. Ma pani bardzo duże szanse na ten mandat i nie będzie to łatwy bój dla pana Kosmala.
To bardzo miłe słowa, bardzo panu senatorowi za to dziękuję. Natomiast każda rywalizacja w każdych wyborach wymaga sprężenia się i dania z siebie nie 100, a 150%, nie 100, a 150%. I nie lekceważę nikogo. Pan senator czy kandydat na senatora będzie pewnie walczył o to tak jak ja. Nie ukrywam, że będę kibicować sobie.
Podsumowując, powiedzmy jeszcze, jak ocenia pani szansę Platformy w nadchodzących wyborach?
Pani redaktor, jeżeli chcemy Polski otwartej, Polski demokratycznej, wyświechtane wydawałoby się słowa, ale jeżeli naprawdę obywatel w Polsce ma się czuć bezpiecznie i naprawdę wszyscy obywatele mają być równi wobec prawa, jeśli nasze sądy mają być niezależne od rządzących, jeśli prokurator nie jest jednocześnie sędzią i prokuratorem, policjantem i kim to i Trybunałem Konstytucyjnym, to wtedy musimy uwierzyć w Koalicję Obywatelską i Platformę Obywatelską jako jej część składową. Ja zrobię wszystko, żeby moja wnuczka żyła w kraju, który jest demokratyczny. Zrobię wszystko, żebyśmy się my, obywatele, czuli niepogardzani. Zrobię wszystko, żeby żadnemu marszałkowi Sejmu nie przyszło do głowy zrobienia sobie z naszej wspólnej kasy, jaką jest budżet państwa, prywatnej skarbonki dla swojej rodziny. To jest realny wybór także miejsca Polski w Europie, także Europy w Polsce. Jeśli tego nie rozumiemy, jeśli wydaje nam się, że obietnice, które często rzucane są z mównicy sejmowej, kłamstwa, które z niej padają, nie obrażają naszej inteligencji, bo wie pani, jak mnie ktoś oszukuje, to niech się chociaż choroba postara, żeby to było jakieś prawdopodobne kłamstwo. Ale to jest lejące się stek naprawdę kłamliwych informacji, które mamy przyjąć za dobre. Nie, ja się na to nie zgadzam. Jestem Polką, jestem obywatelką, jestem Europejką. Taką chcę widzieć moją ojczyznę. Myślę, że tak myślących jest wiele więcej osób. Zatem wierzę w wygraną Koalicję Obywatelską.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Magdalena Kochan, posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej.
Ślicznie państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.